Święty Jan Paweł II. W ważnym dokumencie, który wam przytaczałem, Millennium Ineum Te, mamy w tym dokumencie pod numerem 33 takie oto słowa papieża. Droga duchowa prowadzi przez bolesne doświadczenie oczyszczenia, którą nazywamy nocą ciemności, ale na różne sposoby doprowadza do niewyrażalnej radości przeżywanych przez mistyków jako unia oblubieńcza. Czyż nie można tutaj wspomnieć wśród wielu, wielu świadectw i doktryny świętego Jana od Krzyża oraz świętej Teresy z Awila? Tyle cytatu Jana Pawła II. I teraz nawiążę oczywiście do tej jego myśli. Wchodzimy w tą unię oblubieńczą, która nazywana jest inaczej duchowymi zaślubinami, a jeszcze w innym sposób opisywana jako zjednoczenie głębokie z Bogiem. To trzeci etap, który wcale nie jest metą samą w sobie, ponieważ później jeszcze coś nas czeka. Jeszcze coś. Bardzo coś. Bolesne aspekty podróży duchowej, jak pisze papież, są tego warte ze względu na umożliwienie nam czegoś, co święci nazwali duchowymi zaślubinami, czy też unią oblubieńczą. Jak słyszymy, trzeci etap, zwany zjednoczeniem z Bogiem, zwykle po długim okresie spędzonym na zmaganiach z egoistycznymi upodobaniami, na rozwijaniu cnót, na wiernej modlitwie, na ciągłym zmaganiu się z udrękami i cierpieniami, znoszeniem ich oraz na poddaniu się bezwzględnie łasce Bożej, która w mocy Ducha Świętego prowadzi nas i przemienia do takiego stanu, o którym za chwilę będziemy wspólnie słyszeli. U świętej Teresy z Awila ten okres trwał bardzo długo, jak słyszeliście, bo ona dopiero w wieku 40 właściwie lat, po przeszło 20 latach obecności w zakonie, zaczyna przeżywać na nowo swój proces nawrócenia, później oczyszczenia, następnie wchodzi w okres narzeczeństwa, czyli zaręczyn duchowych, który ten okres trwa około prawie 10 lat i mając 56 lat przeżywa w zakonie kontemplacyjnym u sióstr karmelitanek tą chwilę niesłychanej wewnętrznej radości, niewypowiedzialnej, jaki jest moment zaślubin duchowych. Umiera niewiele później, bo w roku 67 swojego życia, wyczerpana trudami życia ziemskiego, jak i też zmaganiami wewnętrznymi i wreszcie tym okresem wielkiej, wielkiej radości. Zupełnie było inaczej na przykład u świętej Katarzyny ze Sieny, czy też u świętej Teresy z Lisieux. U nich to wszystko trwało znacznie szybciej. Być może również ze względu na to, że krótko żyły. Stąd też, można by powiedzieć, wszystko doznawało takiego przyspieszenia, prawda? Jak się ten pociąg nazywa teraz w Polsce, ten taki pendolino, prawda? Mi się przypomina coś tam, te rzeweczy jakoś tam się poprawia, inne tam, tak. No więc coś takiego było właśnie w przypadku ich życia duchowego. Ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że duchowe zaślubiny są poprzedzone duchowymi zaręczynami. Czym się różni jedno od drugiego, żeby umieć to zauważyć i dostrzec? Ciekawe, że te dwa pojęcia są wyciągnięte z życia małżeństwa. Więc Małżonkowie, proszę sobie przypomnieć, czym były zaręczyny. Czym się charakteryzowały, jak żeście przeżywali ten okres zaręczyn w waszym życiu. To właśnie to było coś takiego, że oczekiwaliśmy przede wszystkim na coś jeszcze wspanialszego, czyli na małżeństwo. I wiedzieliśmy już, że to będzie stosunkowo blisko. Ale jeszcze nie byliśmy tym małżeństwem i ciągle przygotowywaliśmy się do niego. I ten okres przygotowań wcale nie był łatwy. Był związany też z różnymi napięciami naszymi, prawda? Z naszymi pewnymi oczekiwaniami, ale też i rozczarowaniami, bo nagle żeśmy odkrywali też swoje niedoskonałości, które nam dokuczały i budziły wątpliwości wtedy. Czasem żeśmy się znowu zatrzymywali w połowie drogi, zastanawiali się, czy jest to słuszne, co robimy, że chcemy podążać do zaślubin. Podobnie w życiu duchowym ta sprawa ma się. Okres duchowych zaręczyn charakteryzuje się doświadczeniem pokoju, obietnicą zaślubin i doświadczeniem też niedoskonałości naszych. Święty Jan od Krzyża opisuje to w trzech takich, powiedzmy, elementach. Tak może lepiej to, tak spróbuję to określić, nazwać. Pierwszy to dotyczy naszej woli. Otóż w tym okresie tych niedoskonałości, które przeżywamy w zaręczynach, ciągle jeszcze nam dokuczają wszelkiego rodzaju zachcianki i pożądania takich spraw bardzo osobistych. Raz są to sprawy doczesne, na przykład chęć posiadania jakichś drobnostek, do jednych bardziej, do innych mniej tą chęć mamy. Pewna zarozumiałość w nas, która się przejawia w różnych sytuacjach. Poważne i przesadne okazywanie czci, na jakie ludzie spoglądają, oraz inne rzeczy, które tchną, jak on to mówi, duchem światowym. Drugi taki zestaw, który powoduje jeszcze niepokoje nasze i charakteryzuje ten okres zaręczyn, to dotyczących naszych takich słabości związanych, wynikających z natury. On to pisze tak, jak przebieranie w jedzeniu. Lepsze lub gorsze jedzenie. To mi smakuje, tamto mi nie smakuje. Ciągle na to zwracam uwagę. To dotyczy również picia napojów różnego rodzaju. Po drugie, większe upodobanie w jednych sprawach bądź w drugich. Na to ciągle jeszcze zwracam uwagę i mówię, to bardziej lubię, tamto mniej lubię. To jest fajniejsze, tamto jest mniej fajne. W tym również jest pragnienie tego, co lepsze. Tak szeroko rozumiane. To jest tak przy jedzeniu. Smakuje mi szynka, ale wolałbym jeszcze kindziuka, prawda, albo czegoś tam jeszcze, no. Bo mi kiełbaska lepiej smakuje, albo coś. No. To coś w tym, no nie? Coś w tym. Nie wiem, czyście oglądali, na pewno żeście oglądali taki film zatytułowany U Pana Boga w ogródku. To tam jest trzy części tego filmu. Przezabawna historia, ale jednocześnie bardzo mądra. W swoim humorze, który nie jest złośliwy, nie jest taki wulgarny, nie jest prostacki, tylko naprawdę jest bardzo szlachetny i bardzo taki mądry. I tam jest taka scena, kiedy ten zacny proboszcz siedzi tam gdzieś przy takiej swojej, nie wiem jak to nazwać, taka szopka tam jest zrobiona, altana, niech będzie altana. No i ta gospodyni tam z tyłu co chwilę coś tam ukroi sobie, najpierw ugryzie, a potem daje im na stół, a tam siedzi z tym komendantem policji, prawda? No i mówi do niego, Zenusz, jak on tam ma, nie pamiętam, jak on ma na imię, i mówi tak, wiesz ty co, wiesz, Ja to mam taką swoją przepadłość, że jak coś się dzieje źle, jak coś tak nie wychodzi, jakiś jest problem, czy to w parafii, czy w ogóle ja mam jakiś problem, to ja mam taką przepadłość wtedy, że ja muszę zajadać wtedy ten problem. No ja wtedy sobie tak przychodzę tutaj, tak sobie, a to sobie szyneczkę, a to sobie kiełbaski, a to sobie kindziuczka, a to sobie jeszcze boczunia, a to jeszcze tego, a ten Zenuś oczywiście, no i coś sobie dokrawał, coś sobie dokrawał. Nie miał żadnego wtedy zmartwienia, ale dokrawał tak samo sobie. Więc to było przesympatyczne, ale coś takiego właśnie w tym okresie też w nas jest, że wtedy szukamy tego czegoś lepszego, jeszcze lepszego. Nie? I trzeci rodzaj tej niedoskonałości, która dotyczy sfery duchowej i którą przeżywa się wtedy w okresie zaręczyn, on mówi szukanie upodobań. To nazywa szukaniem upodobań w Bogu i inne niestosowności, jeszcze on tak to sformułował potem. Ja szukam upodobania w Bogu. Ciekawe. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Śpiewamy to czasem w piosence, no nie? Ale tu jednak natura nasza ludzka, która jest poraniona grzechami, ona ma coś w sobie takiego, że zachowuje się różnie. I między innymi w tym się to przejawia, że ja szukam upodobania w Bogu. Chociaż Pan Bóg i tak mnie kocha w sposób pełny i doskonały, a ja mimo to chcę zabiegać o to, by mu się w czymś podobać. Nie wiem, czy bardziej, czy lepiej. Nie wiem, czy czasem żeście zauważyli, że choćby nawet przyjdzie człowiek do kościoła, do świątyni, chce się modlić, ma takie nastawienie wewnętrzne, prawda, że to będę czynił i po chwili zaraz takiego nastawienia przychodzą pewne rozproszenia, to w lewo, to w prawo, tu drzewo, tam jest tam jakaś pajęczyna, coś niedomyte, a tu kurz, a coś jeszcze innego mi przeszkadza, a jednocześnie nie, ale trzeba się tutaj poprawić, źle klęczę, może trochę, może inaczej ręce złożę, może jakoś, może te myśli moje Panu Bogu się nie podobają, no po co ja głupi myślę, po co ja głupia, co mnie to obchodzi, czy kwiatki takie są innego, przecież to się nie podoba Panu Bogu, ja powinnam się inaczej mu podobać, no nie? No muszę wrócić do tych wspaniałych myśli, jakichś takich, co ja tu miałem, jakie natchnienie miałem i tego, no to było, ale taki był świetny, jejku, i zgubiłem wątek, no nie, i próbuję na siłę, no nie. No przed Bogiem mamy być, ja to czasami mówię, sobą, czyli bardzo prawdziwi, nie udający kogokolwiek i czegokolwiek, no nie. Czyli tacy nadzy, no, bez ubierania się w cokolwiek. To jest to, co było pierwotnie w raju, no nie? Tam mamy ten obraz, w tym obrazie pięknym takim. Mamy ukazane, że Adam i Ewa, oni się poruszają w sposób naturalny i tam nie ma żadnego poczucia wstydu czy czegokolwiek, no nie? Oni są nadzy przed Bogiem. Nie muszą kogokolwiek udawać, nie muszą się ukrywać. Są bardzo prawdziwi i naturalni i w tej swojej naturalności, prawdziwości doświadczają wspaniałej więzi jedności z Bogiem. No nie. Potem się to wszystko popsuło, musieli się chować i tak dalej, to wiemy. To o coś takiego chodzi. Prawda, że ja staję taki, jaki jestem, nie muszę czegokolwiek udawać, nie muszę zabiegać u Pana Boga o to, żeby mnie Pan Bóg bardziej kochał. Prawda? Żeby miał wzgląd na mnie większy. Nie. Ja doświadczam już tego, że mnie kocha tak, jak trzeba. Nie muszę w ogóle to zabiegać, prawda? W okresie zaręczyn jednak ta słabość się też pojawia wtedy. W różnych momentach. Nie znaczy, że cały czas ona ma miejsce. Ale może z różnym natężeniem pojawiać się w naszym życiu duchowym. Święta Teresa z Lisieux, pisząc o takich właśnie okresie zaręczyn, mówiła między innymi o tym, że ona nie mogła pokonać, przezwyciężyć w sobie takiej skłonności do ładnych przedmiotów. Lubiała otaczać się ładnymi przedmiotami, które no, sprawiały jej po prostu radość, satysfakcję. Prawda? No i miała kłopot z tym, że nie mogła się od tego jakoś oderwać, uwolnić. Wszystko było dobrze, a tutaj sobie z tym nie radziła. wspominając jeszcze o tych zaręczynach, to u świętej Teresy z Lizji jeszcze jest taki bardzo ważny moment jej w życiu duchowym, jak i też w życiu ziemskim. Mianowicie, kiedy zmarł jej ojciec, prawda, bardzo oczywiście szlachetny człowiek i również głęboko duchowy, to święta Teresa tej swojej takiej prostej drodze dziecięctwa Bożego, to jest taką prostotą i ufnością zwracała się do Boga, również w sprawach swojego ojca. I oczekiwała, żeby Jezus jej powiedział, kiedy jego ojca zabierze do nieba. Miała takie życzenie swoje. Ciągle pytała się, dopytywała się, no kiedy to nastąpi, kiedy to będzie miało miejsce. I kiedy wreszcie Jezus dał jej znak, że to było związane z momentem, kiedy jej siostra Celina wstąpiła do zakonu. I to był właśnie ten moment, w którym ojciec jej ziemski został zabrany do nieba. I wówczas święta Teresa z Lizji powiedziała wtedy tak: teraz już nie mam w sobie żadnych pragnień. Jestem wolna od jakiegokolwiek pragnienia ziemskiego. Jedynie, czego pragnie moja dusza, to kochać Jezusa do szaleństwa. I tyle, prawda? Dosłownie tak to sformułowała i tak tego się potem już trzymała. Ona lubiała używać tego sformułowania, że kocha Jezusa w sposób szalony. Prawda? Duchowe zaślubiny to głębokie zjednoczenie osób w miłości. To ten etap, do którego podążamy też wszyscy. Święty Jan od Krzyża tak ukazuje różnicę między zaręczynami a zaślubinami. W zaślubinach dusza otrzymuje więcej darów. W okresie zaręczyn dusza jeszcze cierpi z powodu braków, niepokojów i różnego rodzaju utrapień. W małżeństwie duchowym wszystko to ustaje. Zostaje tylko miłość. Piękne, nie? Chcielibyśmy tak. Święty Bernard opisuje duchowy zaślubiny w ten oto sposób. Kiedy ujrzycie, że dusza zostawia wszystko i przywiera do słowa, rozumiemy to słowo jak u świętego Jana apostoła w tym wprowadzeniu prologu do Ewangelii. Pamiętacie, słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Święty Bernard, pamiętacie, jak wspominałem, on miał ogromne przywiązanie do Słowa Bożego, jak święty Augustyn. I to jego nauczanie, jak się czyta jego teksty, to co chwilę tam w nawiasach gdzieś z boku są odniesienia do tekstów biblijnych. Nawiązuje, pokazuje, to stąd to wzięte, to stąd do tego to jest nawiązane. Dlaczego? Dlatego tak. Ta myśl, ale ona się wzięła stąd, prawda? No więc tutaj to słowo należy tak rozumieć. Słowo znaczy Bóg, prawda? I teraz jeszcze raz wrócę, żebyśmy dobrze rozumieli ten tekst, który on tutaj jakby przytacza. Kiedy ujrzycie, że dusza zostawia wszystko i przywiera do słowa całą swoją wolą i pragnieniem, żyjąca dla słowa i kierująca się słowem, rodząca według słowa, tak by mogła powiedzieć: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, to wówczas będziecie wiedzieć, że dusza jest małżonką i oblubienicą słowa. Pozornie. No tak, cały czas odpowiadam. To nie jest skomplikowane, tylko on to bardzo fajnie opisuje. No nie? Tak, w inny sposób. To samo w inny sposób. To po to też wam przytaczam te różne opisy, byśmy zobaczyli, jak bardzo różnie możemy opisać właściwie to samo doświadczenie duchowe. Jeszcze raz powtórzę tą jego myśl. Kiedy ujrzycie, że dusza zostawia wszystko i przywiera, teraz użyję słowa Jezus, osobę Jezus, całą swoją wolą i pragnieniem, żyjąca ta dusza dla Jezusa i kierująca się Jezusem, rodząca według Jezusa, tak by mogła w końcu powiedzieć, że dla mnie bowiem żyć to Jezus, a umrzeć to tylko zysk. To wówczas będziesz wiedzieć, że dusza twoja jest małżonką i oblubienicą Chrystusa. Teraz bardziej rozumiemy? Jedno słowo inaczej użyte, zaczynamy inaczej je odbierać, prawda? Czasami. Pytanie bardzo ciekawe być może dla was. Dla mnie też było, gdy sobie jakoś tutaj postawiłem. A czy Maryja przeżywała taki stan zaślubin duchowych, nie tylko zaręczanych zaślubin duchowych? Czy przeżywała takie głębokie zjednoczenie z Bogiem? Dla nas się wszystko to wydaje oczywiste, ale pozwolę sobie przytoczyć tutaj papieża Benedykta XVI. W encyklice, którą on napisał, Deus Caritas Est, jest taki, właściwie zakończenie tej encykliki tam jest. I w tym zakończeniu jest piękny wątek ukazany o Matce Bożej. Posłuchajcie, jak papież Benedykt pisze o niej. Ja się tym zachwyciłem, a nie wiem jak wy. To w tym kontekście zaślubin. Magnifikat, który można określić portretem jej duszy, jest w całości utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że w Słowie Bożym czuje się ona jak w swoim własnym domu. Z naturalnością wchodzi do niego i wychodzi. Ona mówi i myśli według tego słowa. Słowo Boże staje się jej słowem, a jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Ponadto jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że jej wola idzie w parze z wolą Bożą. Ona, będąca wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może stać się matką Słowa Wcielonego. Tak pięknie napisał papież o Matce Bożej i o czym? O jej stanie duchowym. O tym, że ona trwa nieustannie w głębokich zaślubinach z Bogiem. I na dowód tego przytacza właśnie ten magnifikat, który, jak on pięknie nazwał, jest portretem Matki Bożej. Święty Bernard używa mocnego obrazu, który praktycznie już na zakończenie wam tutaj podsuwam tego rozważania. Jest to obraz spożywania, aby opisać duchowe zjednoczenie z Bogiem. Pisze on tak. Sam jestem Jego pożywieniem, czyli pożywieniem Chrystusa. Chrystus przeżuwa mnie, kiedy mnie gani, połyka mnie, kiedy mnie uczy, trawi mnie, gdy się zmieniam, przyswaja mnie, kiedy zostaję przemieniony. Staje się jednym, gdy się dostosuje. Nie dziwcie się temu, gdyż żywi się On nami i jest przez nas żywiony, abyśmy byli z Nim związani. Inaczej nie będziemy z Nim doskonale zjednoczeni. Gdyż jeśli ja pożywam, a nie jestem pożywany, wówczas On jest we mnie, ale ja nie jestem w Nim. I do tego daje tekst z Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 57, jako pewien taki komentarz, albo raczej na podstawie którego tą myśl przytacza On i ukazuje nam. To nie tylko my zazwyczaj patrzyliśmy w ten sposób, że to my spożywamy Jezusa, prawda? Że On jest dla nas pokarmem, a my się Chrystusem karmimy, ciałem Jego świętym. I to jest w porządku. Ale święty Bernard odkrywa, że prawdziwe zjednoczenie z Bogiem działa również jak w małżeństwie, w drugą stronę. To działa w obie strony. To ja również staję się pokarmem dla Niego. I On mnie też spożywa. I tam mówi o tych etapach spożywania. Co się to dzieje we wnętrzu Boga, kiedy On mnie spożywa, wprowadza mnie w swoje wnętrze. I ja staję się też Jego pokarmem. I wtedy, kiedy On mnie spożywa, i pozwalam, by On mnie spożył, wtedy dopiero jesteśmy zjednoczeni. Bo może być tak, że ja Boga spożywam, ale nie chcę, by On mnie spożył. Święty Jan od Krzyża przypomina nam, że kiedy osiągniemy zaślubiny duchowe, to podróż duchowa wciąż trwa. Przed nami wizja uszczęśliwiająca, przeobrażenia w chwałę wciąż na nas czeka. I małe ostrzeżenie na koniec. Jeśli wejdziemy w drogę zjednoczenia z Bogiem, czy można wtedy z tej drogi zejść?
Nie.
Jak to zwykle bywa, mamy różne zdania. I dobrze. Ale nam tutaj podpowiadają ci święci przyjaciele, że niestety można. To nam niestety grozi. Można niestety nawet po zaślubinach zawrócić z drogi. Takie tragedie, jak mówi święta Teresa z Awila, ona tak wprost używa, takie tragedie się zdarzają. Są one spowodowane małymi odstępstwami, czasami bardzo malutkimi, ale które powodują, że wtedy tracimy to zjednoczenie z Bogiem. Mimo to, potem ono dodaje tak, nawet gdy do samego końca jest możliwe odwrócenie się od Boga, to natura duchowych zaślubin jest tak wspaniała i wyjątkowa, że nie można z nich zrezygnować. Tak, to tyle, bo patrzę na zegarek i trzeba zakończyć. Choć jeszcze zostaje nam bardzo poważna część do opisania, no, mianowicie o owocowaniu naszym, kiedy jesteśmy w zjednoczeniu z Bogiem, ale o tym jutro troszeczkę powiem Wam, jak owocuje dusza ludzka, kiedy jest zjednoczona z Bogiem.